Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich ciepło i serdecznie po raz pierwszy grudniowo w porcie. Tydzień Julii Andruchowicza, bo widzę, że pojawiła się na Państwa stoliczkach książeczka, która miała swoje sympatyczne 5 minut tydzień temu w trakcie promocji dobrych książek. Zachęcam do tego, by zaglądnąć do przystani, bo faktycznie myślę dwie interesujące dzisiaj rozmowy i z Jackiem Podsiadło i z Jurijem Andruchowiczem. Państwo odwiedzają dosyć regularnie przystań, sprawdzamy statystyki. To jest prawie 2000 osób, które każdego dnia czytają publikowane w przystani teksty, więc jakoś specjalnie chyba nie trzeba zachęcać. Niemniej tak na wszelki wypadek przypominam o tym, że przystań jest do Państwa dyspozycji. Jednocześnie też przypominam o tym, że ostatnie nasze spotkanie w tym roku za tydzień w środę o godzinie 18:00, ostatnie spotkanie z cyklu premiery w porcie i będzie to, myślę, jak zwykle wyjątkowe spotkanie. Pierwszy wieczór autorski Wojciecha Bonowicza po otrzymaniu literackiej nagrody Gdynia za najważniejszą książkę poetycką ubiegłego roku. Cieszymy się, że ten przyjazd Wojka zbiega się właśnie z tym wyróżnieniem, a jednocześnie z premierą jego kolejnej książki, pierwsza we wrześniu, teraz druga w grudniu. Bardzo podobnie rzecz ma się w przypadku Bogdana Zadury. W 2005 roku ukazał się pierwszy tom jego dzieł zebranych. W ciągu tych, jeśli dobrze liczę, 30 miesięcy ukazało się 7 kolejnych tomów i uznaliśmy, że to grudniowe spotkanie z Bogdanem będzie świetną okazją do tego, żeby te dzieła zebrane przynajmniej na tym etapie potraktować jako zamknięte, a ostatnie spotkanie Bogdana Zadury, takie indywidualne tutaj w porcie, miało miejsce właśnie 2,5 roku temu, a więc będzie to pierwsza od dosyć dłuższego czasu okazja, by spotkać się z Bogdanem. No i wreszcie Ania Podczaszy, która publikuje swoją poetycką książkę po aż 4 latach. Ania, która jest chyba jedyną poetką, która za debiutancką książkę była nominowana do Nagrody Nike. To miało miejsce w 2001 roku. Pamiętam, że w czasach legnickich, jak potrzebowaliśmy w sprawozdaniach czegoś wyglądającego bardzo dobrze, używaliśmy właśnie tego przykładu Ani, która uczestniczyła we wszystkich spotkaniach autorskich i projektach, które tam miały miejsce w Legnicy. I cieszyliśmy się, że przynajmniej jedna autorka w Legnicy pozostała po tej naszej kilkuletniej pracy. Liczę też na to, że projekt zwany Pogotowiem Poetyckim, który gromadzi po raz kolejny tak wiele osób, to już 4 spotkanie z Andrzejem Sosnowskim, z tak wieloma osobami nowymi, a więc ja chyba powinienem się przedstawić. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Artur Burszta i znajdujecie się w księgarni Port Literacki, księgarni Biura Literackiego. Cieszę się, że ten projekt gromadzi tak wiele osób, nie tylko piszących, i liczę cały czas, liczę na to, cały czas odnotowując indywidualne sukcesy wielu z Państwa, że być może po latach przynajmniej jedna osoba o tym, jak biuro się przeniesie do jakiegoś innego miasta w Polsce albo gdzieś za granicą, będzie mogła być przedstawiana jako ta, która po tej kilkuletniej pracy we Wrocławiu zafunkcjonowała. A świetnie zdajecie sobie Państwo z tego sprawę, że tak naprawdę z całej dekady wielu autorów, którzy debiutują, po latach ostanie się może jeden, może dwóch autorów. Jak spojrzymy na przykład na lata 80. w Poezji Polskiej, to dzisiaj po wielu czytelniczym ostała się ledwie może 2-3 nazwiska, więc chyba bez pracy warsztatowej, jaka ma miejsce tutaj i w pogotowiu, i w laboratorium, nie bardzo da się cokolwiek osiągnąć. Przepraszam za ten trochę przydługi wstęp, ale mam takie wrażenie, że za moment będziemy sobie składać życzenia noworoczne i jest to też rodzaj pewnego podsumowania tego, co miało tutaj miejsce w kolejnym roku naszej działalności. Na te życzenia zostawmy sobie następne spotkanie za tydzień, środę, na które rzecz jasna Państwa bardzo ciepło zapraszam. A teraz już czwarta odsłona cyklu pogadanych wykładów, które opracował i przygotował dla nas Andrzej Sosnowski. Dzisiejszy temat to wiersz i sen. Ponoć w ostatnich dniach nad Polską roztaczał się jakiś potworny niż, niespotykany, problemy z ciśnieniem. Nie wiem, czy Państwo odczuwali to na sobie, a więc temat w sam raz na czasie trafiony. A zatem raz jeszcze Państwa ciepło witam i oddaję Andrzeju salę w Twoje władanie.
Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ten niż to chyba jeszcze cały czas panuje, ponieważ czują się bardzo sennie, niewątpliwie, i być może taki byłby najlepszy przebieg tego, co mielibyśmy dzisiaj robić, czyli po prostu moglibyśmy wszyscy zasnąć razem i potem opowiadać sobie sny, mając ufność, że sny w jakiś sposób przekładają się na poezję i są poetyckie. Tę kwestię będę starał się uczynić problematyczną. Tutaj tak mi się wydaje przynajmniej, aczkolwiek no nie ulega wątpliwości, że sny w poezji odgrywały znaczną rolę i odgrywają do dzisiaj. Najbardziej oczywistym skojarzeniem z ostatnich 100 lat są sławni surrealiści, oczywiście, którzy bardzo wierzyli w sny. Wierzyli w sny po lekturze Freuda, ale po nieuważnej lekturze Freuda, i tak naprawdę specjalnie ich ten Freud nie interesował, natomiast interesowały ich sny i możliwość robienia czegoś w pisaniu takiego jak we śnie. Surrealiści, nie mam tutaj na myśli malarzy ani filmowców surrealistycznych, ale pisarzy surrealistów, skopali sny, o czym Państwo z pewnością doskonale wiedzą. To znaczy, nie udało im się stworzyć nic interesującego tak naprawdę na bazie snu. Mam na myśli autorów surrealistycznych po 1920 roku, czyli tych, którzy nazywali się surrealistami. Nie mam na myśli ich prekursorów, do których sami się przyznawali, takich jak Lautréamont czy Rimbaud, którzy rzeczywiście coś ze snu niewątpliwie zaczerpnęli. Natomiast surrealiści nie poradzili sobie ze snami z tego względu, że no, oni pomyśleli rzecz bardzo prostą, mianowicie taką, że i do niej jeszcze wrócę, że coś, co nazwali écriture automatique, pisarstwo automatyczne, będzie odpowiednikiem śnieg. Co wydaje się koncepcją dosyć ryzykowną, przynajmniej, prawda, że pisanie automatyczne. To zresztą było najgorsze pisanie surrealistów. Oni oczywiście pisali bardzo wspaniałe rzeczy, ale one nie były automatyczne. Natomiast to, co oni automatycznie robili, nijak ma się do snu i nijak ma się do dobrej literatury, jak Państwo wiedzą. Ale dlaczego? Paradoksalnie, ciekawie. Dlatego, że są tam rozmaite dziwactwa po prostu. Jest to popis, właściwie taka procesja dziwactw niby onirycznych. Niemniej jednak w doskonałej gramatyce i składni francuskiej. Jedna z rzeczy, z którą surrealiści sobie nigdy nie dali rady, to z obaleniem składni francuskiej. Pomysł, że sny dzieją się według składni francuskiej, która, jak Państwo wiedzą, jest niezwykle rygorystyczna i uformowana przez lata klasycznej literatury. Pomysł, że sny według tej składni mają się dziać, jest pomysłem znów cokolwiek ryzykownym. Bo każdy, kto śni, wie, że nic, co dzieje się we śnie, nie dzieje się według reguł składni francuskiej. Jest to jakaś zupełnie inna składnia. Także tyle o surrealistach. Także dzisiaj jest coś w rodzaju czwartego podejścia. Rzeczywiście, tak jak mówił Artur Burstadt, czwartego podejścia do zagadki wiersza. I tym razem od strony snu. Zagadkę wiersza traktujemy poważnie, to znaczy traktujemy ją jako coś, czego nigdy nie uda nam się rozwiązać. Natomiast podejście od strony snu wydaje się sensowne z kilku powodów. Tutaj, kiedy spałem, jadąc z Warszawy do Wrocławia, bo podróż jest bardzo długa, przyszło mi do głowy, że ta sekwencja tematów układa się w jakąś interesującą strukturę. Mianowicie na samym początku mówiliśmy o muzyce, potem był taniec, potem był seks, a potem sen. I przyszło mi do głowy, że taka sekwencja właściwie zakrawa na coś naturalnego. Właściwie można sobie wyobrazić taką wieczorną sytuację, kiedy najpierw jest muzyka, potem jest taniec, potem jest seks, a potem jest sen. Nieuchronnie. Także w ten sposób linearnie rzecz biorąc, to byłby porządek linearny, porządek następstw, jedna rzecz następuje po drugiej, byśmy posuwali się coraz dalej w kierunku rozwiązania zagadki wiersza. Ale można też prawdopodobnie wyobrazić sobie jakiś układ pionowy, strukturą bardziej pionową, kiedy muzyka byłaby najbardziej na powierzchni, pod muzyką byłby taniec, czyli głębiej, potem byłby jeszcze ten nieszczęsny seks, a potem byłby sen na samym dnie. I taka pionowa struktura przybliżałaby nas do tego, co obecnie wiadomo o śnie i o śnieniu w ogóle, prawda? Czyli o piętrach snu, o tym, że kiedy śpimy, to śpimy na rozmaitych poziomach. I te poziomy zostały dość szczegółowo, o ile mi wiadomo, zdefiniowane i mówiono o fazie pierwszej snu, która jest tak naprawdę półsnem, prawda? I to jest taka faza, kiedy być może najciekawsza, kiedy zasypiamy i kiedy nagłemu rozprzężeniu, a to jest już bliskie poezji, dlatego że jak Państwo doskonale pamiętają, Rimbaud w sławnym liście Jasnowidza mówił o tym, że poeta dąży do rozprzężenia wszystkich zmysłów. I to jest jedyne właściwie i podstawowe zadanie poety, aby doprowadzić do rozprzężenia wszystkich zmysłów. Przez co nie wiadomo, co on tak naprawdę rozumiał. Można się domyślać, że chodziło mu o to, ażeby zniknęły raz na zawsze z umysłu poety wszystkie znajome konstrukcje, struktury, porównania, metafory, powiązania. Dalej, czyli żeby wszystko straciło całokształt powiązań i zaczęło się komponować na nowo. I to jest ten półsen, a potem jest jakaś pierwsza faza, potem jest druga faza, jak Państwo doskonale wiedzą, jest sen bardzo głęboki, z którego nie mamy żadnej korzyści poetyckiej, bo nic z niego nie wynosimy. I potem pojawia się taka faza, najsławniejsza prawdopodobnie od bodajże 1953 roku, czyli faza określana angielskim skrótem REM, R-E-M, od Rapid Eye Movement, I to jest właśnie ta faza, która najbardziej interesuje, dlatego że ponoć wtedy 93% snów się nam przydarzy. I to jest faza, kiedy ciało śpi całkowicie, mięśnie są wyłączone, świat zewnętrzny jest wyłączony, oczy poruszają się we wszystkich kierunkach i wtedy dzieją się sny. I ktoś obrazowo to, a mówią o naukowcach, naukowcy, kiedy zajmują się snem, stają się poetami, bo nie mogą nie stać się poetami. Zjawisko jest tak zdumiewające, że trzeba posługiwać się metaforami. Więc mówi się na przykład, pisze człowiek bardzo naukowy o tym, że to jest tak, jakby umysł, osiągnąwszy głębię snu, musiał wynurzyć się na powierzchnię, żeby zaczerpnąć powietrze. To jest czysto poetycka konstrukcja, prawda? I to jest właśnie ten moment, kiedy przydarza się ten sen, w którym zdarzają się sny. Z tej czeluści ogromnej mózg wydobywa się na powierzchnię, nie do końca i zaczyna śnić. No i teraz jaki jest tego wszystkiego związek z poezją? To były nawiązania nieśmiałe z mojej strony do rozmaitych naukowych spostrzeżeń dotyczących śnienia. Ten sen nazywany jest też przez naukowców ten interesujący nas sen snem paradoksalnym. Paradoksalny sen. Ze względu na to, że ze względu na wiele rzeczy, jak rozumiem, ale przede wszystkim ze względu na to, że przez długi czas uważano, że sen jest odpoczynkiem dla umysłu. Że sen służy umysłowi, czy też mózgowi do wyrzucania zbędnego materiału. No i z tego, co wiem i co ostatnio czytałem na ten temat, to wszystko nie jest tak do końca prawda. Dlatego, że aktywność umysłu w fazie snu paradoksalnego jest gigantyczna, jest ogromna. Natomiast, i to też będzie cytat z naukowego artykułu, też poetycki, wygląda na to, że system rozmawia w tej fazie snu sam ze sobą. Tak to wygląda. Rozmowa systemu ze sobą. Pojawia się tutaj również metafory komputerowe pojawiają się, a również metafora tkacka. Ktoś napisał, że wygląda to tak, jakby w całkowitej ciemności w jednym miejscu był warsztat tkacki, krosno, jasno oświetlone i pracujące na pełnych obrotach. I to jest to, co męcząc się straszliwie, umysł wykonuje, kiedy rozmawia sam ze sobą i śni. No i to jest ciekawe. I oczywiście mamy tu już samą poezję i właściwie na tym można by zakończyć. System rozmawia sam ze sobą. Jeżeli, ale to będziemy komplikować za chwilę, straszliwie będziemy komplikować, ale jeżeli system rozmawia sam ze sobą, to pojawia się tutaj pojęcie języka, prawda? Czyli jakiś język, w którym ten system może ze sobą rozmawiać. Jeżeli mamy język, to jesteśmy już na naszym gruncie bezpiecznym, mianowicie mówimy o poezji, bo mówiąc o poezji zajmujemy się językiem. Jeżeli język rozmawia sam ze sobą w tej fazie snu, no to możemy powiedzieć, że poezja jest w jakiś sposób językiem, który rozmawia sam ze sobą, albo językiem, który śni sam siebie. Można byłoby prawdopodobnie sobie wymyślić taki obraz poetycki, że wiersz, czy też poezja, to jest sen języka o sobie, albo język, który śni sam siebie. Bralibyśmy tutaj pod uwagę jakby również takie pozytywne wartościowanie snu, prawda? Czyli jako marzenie. Sen jako marzenie senne, czyli język, który marzy o sobie, marzy o tym, jaki chciałby być, gdyby mógł być tym, czym chciałby być, a czym nie może być, dlatego że jest bezustannie źle używany, kiedy nie jest poezją, kiedy nie jest wierszem. Prawda? Taka konstrukcja jest do pomyślenia. Język, który śni sam siebie. W takiej postaci, w jakiej może być i jaka mu najbardziej odpowiada. No bo to nie jest przypadek, że pisze się wiersze, prawda? Czyli używa języka zupełnie inaczej niż gdziekolwiek indziej, kiedykolwiek indziej. To musi tkwić w samym języku. I nie trudno byłoby się upierać przy tym, że takie użycie języka jest dla niego najszczęśliwsze, najlepsze i najwspanialsze, dlatego że czyni największy użytek z całego jego potencjału, z tego, co on może uczynić. Czy tak jest ze snem? Pytanie w takim razie, czy to jest najlepszy użytek, jaki ta część mózgu, która śni, a śni ogromna część, z wyłączeniem tylko i wyłącznie tego, co najbardziej nam w życiu przeszkadza, czyli uwagi i zdolności do zapamiętywania, pamiętliwości i tak dalej. Czyli jest to jakby umysł wyzwolony. No i przede wszystkim jest to umysł wyzwolony od zewnętrznego świata, który tak strasznie nam doskwiera, prawda, w najrozmaitszych przejawach. Więc kiedy jest on wolny od tego wszystkiego, to rozpoczyna się coś w rodzaju karnawału umysłu, który zaczyna rozmawiać sam ze sobą i wówczas wyrzuca to, co znamy jako sny, które jednakowoż niestety, jak wiemy, bywają całkiem straszne czasem. No i tutaj oczywiście Freud przyjdzie nam z pomocą, dlaczego one muszą być takie straszne. Prawda? Ale to jest bardzo późna odpowiedź, jeśli chodzi o sny. I ciekawa. A trzeba się cofnąć może po prostu dla przyjemności i powiedzieć Heraklit. Heraklit z Efezu. To jest VI wiek przed naszą erą. I jak wszyscy Państwo doskonale wiedzą, Heraklit prawie wszystko powiedział w sposób ostateczny i nieprzekraczalny. Co jest poniekąd deprymujące i smutne. Bardzo mało z tego Heraklita mamy, ale mamy przecież takie sławne kwestie, jak to, że życie to jest dziecko, które bawi się w piasku. Ładne, ale po prostu ładne. Czas to jest dziecko, które gra w kości. Też ładne. Ale mamy zdanie Heraklita o snach. W jakiś sposób bardzo proste i nieprzekraczalne. Mianowicie, wydaje się nam, że żyjemy wszyscy w jednym świecie wspólnym, ale człowiek, który śpi, odwraca się do swojego własnego świata. To jest strasznie stare zdanie i bardzo ładne, bo rzeczywiście tak jest. I tutaj też mamy jakiś związek z poezją i z tym, bo oczywiście prywatność języków poezji jest czymś, co jest w epoce poklasycznej, a o tej mówimy tutaj, czymś uderzającym, absolutnie uderzającym. Najwięcej trudności tak zwani zwykli czytelnicy poezji, tak jakby byli niezwykli czytelnicy poezji, zwykli czytelnicy poezji mają z prywatnością języka tego czy innego autora, że on jest właśnie taki, a nie inny i zupełnie nie daje się z nim porozumieć częstokroć, dlatego że to jest z pewnością coś jego własnego. Więc to znów jesteśmy blisko snu. Ale wracając do Freuda, teraz po tym Heraklicie, który powiedział też zdanie, które może nas tutaj zainteresować, a które być może stanowi horyzont epistemologii teorii poznania. Jest to bardzo proste i bardzo piękne zdanie. On mówi tak, że ludzie nie rozpoznają rzeczy, które napotykają i nie słuchają dotyczących ich wyjaśnień, dając wiarę własnym fantazjom. Takie zdanie powiedziane 6 wieków przed Chrystusem jest znów w jakiś sposób deprymujące, prawda? Bo on mówi o tym, że w ogóle nie ma żadnych szans na jakiekolwiek porozumienie, nie ma żadnych szans na poznanie czegokolwiek bądź. Ludzie po prostu nie rozpoznają rzeczy, które znajdują się przed nimi i nie słuchają dotyczących ich wyjaśnień. Kto udziela tych wyjaśnień w takim razie? Heraklit, nie on sam, dając wiarę własnym fantazjom. Innymi słowy, wszystko jest fantazją i to jest dokładnie to samo, o czym wiele książek napisał Friedrich Nietzsche, drugiej połowie XIX wieku. Nie ma faktów, są tylko interpretacje. To jest właśnie to. Zastanawiające, jeśli chodzi o sny, jest to, że one nie budziły naprawdę żadnych niepokojów, aż do czasów Freuda. To znaczy, oczywiście były, wszyscy śnili straszne sny i najrozmaitsze koszmary. Pisali o nich wiersze. Były one malowane. Prawda? Jest wielka obecność snów w całej sztuce. O tym nie będziemy tutaj dzisiaj mówić. Jest słynne zdanie: sen rozumu rodzi monstra. I tego rodzaju historie. Natomiast wykładnie snów, i to mówi nam coś o historii interpretacji, o historii literatury, o historii pisania, o historii pisania w ogóle, podległe były kodyfikacji, która była z góry założona. I to jakby odpowiada fazie klasycznej, jeśli chodzi o sztukę, pisanie i myślenie. To znaczy skodyfikowany system ekspresji i interpretacji. I tak na przykład jest u progu wszystkich senników, oczywiście początki wszystkich senników są tak stare jak świat, ale u progu wszystkich senników jest dzieło niejakiego Artemidora z II wieku po Chrystusie, który zaczerpnął całą wiedzę, jaką mógł z Egiptu, z Grecji, zewsząd i spisał to w jeden kodeks senny. I to jest bardzo ciekawa lektura, ta Oneirokrytyka, tak się nazywa to dzieło. Bardzo ciekawa lektura, dlatego że tam jest cała masa snów absolutnie strasznych i potwornych, a ich wykładnia jest niesłychanie pogodna, poczciwa i taka tchnąca optymizmem. Dlatego, że to, co na przykład Freuda niezwykle niepokoiło, jak Państwo wiedzą, czyli incest, czyli kazirodztwo, u Artemidora pojawia się właściwie co drugim, co trzecim śnie. To znaczy, że coś takiego jest absolutnie naturalne z jednej strony, że tego rodzaju rzeczy się śni i pragnie. A jego wykładnia jest taka, że na przykład jak ktoś śpi we śnie z własną matką, no to bardzo dobrze, bo to znaczy, że stanie się bogaty. Zaczerpnie z matczynego bogactwa. I to są całe sekwencje takich rzeczy, które później znalazły się pod lupą, jak Państwo wiedzą. Właściwie o co chodzi w tym wszystkim. Natomiast u niego to jest taka czysto alegoryczna, według z góry ustalonego systemu interpretacji. Ktoś bardzo dowcipnie skomentował to dzieło Artemidora, bo tam cały czas jest mowa tylko o tym, czy będzie zysk, czy strat. Każdy sen może oznaczać, ma wykładnię tylko i wyłącznie majątkową. Więc albo można stracić, albo można zyskać. Ktoś się dowcipnie powiedział, że po prostu w czasach, kiedy Artemidor pisał, to pieniądze były bardziej seksowne niż seks. Dlatego Artemidora w ogóle, a powracamy do kwestii seksu, dlatego Artemidora w ogóle nie niepokoiły żadne seksualne aspekty. No, wszystko było absolutnie najzupełniej w porządku. Chodziło tylko o to, czy będzie więcej pieniędzy, czy mniej. Tak jest, taka jest wykładnia.
Co to jest takie dietyczne, biorąc pod uwagę, że w końcach Freuda seks jest postawi koniaczki wyparty kompletnie na marginesie, a tego się przydziela, bo to podstawowa aspekt życia, a wykaz Artemidora nie działo, znaczy klaszą ciało i seks są afirmowane.
Nie potrzeba do nich snu.
Nie muszę się, że tak powiem, dokonywać traum, które przeobjały w snach. Może sam jest taki głupie.
Ale to dobra, przecież ja nie powiedziałem.
Ale nie, ja nie powiedziałem, bo powiedzieć, że to jest głupie, powiedział pan, że ktoś powiedział, to w ogóle nie jest pana zdanie, tylko zdanie jakiegoś człowieka innego, więc to w ogóle
nie.
Co?
Kim to?
Nie.
Nie, Tak, oczywiście. To jest bez żadnej intencji krytycznej. Rzecz polega tylko na tym, że nie mamy tutaj żadnej wielkiej korzyści, jeśli chodzi o poezję z tej wykładni. Innymi słowy, wykładnia Artemidora jest o tyle poetycka, o ile jest ujęta w ramach klasycznej alegorii z jedną wykładnią, czyli jakby nie alegoryczną nawet. To znaczy interpretacja jest zatrzymana w momencie, kiedy przekłada się na dobra doczesne. I jest spokój dzięki temu. Spokój interpretacyjny. Natomiast niepokój interpretacyjny w związku ze snami jest w zasadzie rodowodu romantycznego. O tym romantyzmie trochę tutaj mówiliśmy. I prawdopodobnie jest związane również z tym, że sen zaczyna być interpretowany jako wydarzenie w życiu osobistym człowieka, jako zdarzenie. I o zdarzeniach tutaj mówiliśmy, o poezji i o pisaniu, o poetyckości, o zdarzeniowości. Nie jest, bo jeszcze oczywiście było inne ujęcie, przed Artemidorowskim snu, mianowicie takie, że przez sen przemawiają bogowie. Że sen jest swego rodzaju proroctwem albo wróżbą. Także nie miało się snów tak naprawdę, tylko sny wkraczały w człowieka i w snach słychać było głos, który oczywiście przychodził jako głos z góry i który oznaczał coś obiektywnie sprawdzane. Natomiast to jest dopiero wiek XIX tak naprawdę, kiedy sen staje się przeżyciem. Czymś, co się samotnie przeżywa. Czymś absolutnie indywidualnym. No i zaraz pojawi się Freud, tak jak pan zauważył, dokładnie w kontekście oczywiście tej wypartej, jak pan powiedział, seksualności.
Kompluję tylko tyle, że jeżeli Artemidor widział wszędzie głośny majątek, to po prostu Freud sprowadza tylko do seksu, to na jedno wychodzi naprawdę.
Nie wszystko do seksu. To bym nie wchodził tutaj, bo jeśli chodzi o Freuda, to tylko można go napocząć w tak krótkiej rozmowie.
Ciekawe określenie Freuda. On nawet nazywał sny królewską drogą do nieświadomości.
Tak.
Także w tej definicji tak naprawdę nie ma tego panseksualizmu. Jednak w dużej części terminował to, co on
tam. Tak, ale pojawia się oczywiście nieświadomość, jako w ogóle całkowite nowum postromantyczne. Tak. To jest droga do nieświadomości. Ale tym samym oczywiście pojawia się sen jako pewnego rodzaju język, prawda? Czyli jako coś, co trzeba zinterpretować. Dlatego, że oczywiście w tej wcześniejszej fazie interpretacja jest gotowa. Ona poprzedza. I to jest też jakby oczywiście niesprawiedliwa dla sztuki klasycznej, ale z grubsza trafna definicja, że w jakiś sposób forma, w jakiś sposób interpretacja, w jakiś sposób przesłanie poprzedza to, co zostaje stworzone. Czyli w gruncie rzeczy interpretacja jest pewna. Albo odbywa się po tak ustalonych torach, w tak ustalony sposób, że jest jakby zbędna. Dlatego, że ktoś, kto jest wyszkolony w sztuce interpretacji, zawsze poradzi sobie z danym tekstem. Czy to będą na przykład trzy czy cztery stopnie, jeśli chodzi o Boską Komedię tamtą, prawda? Czy jeśli chodzi o Biblię, bo oczywiście to jest modelowane na interpretacji Biblii. Poziom dosłowny, poziom alegoryczny, poziom mistyczny. Można to w ten sposób powiedzieć. No, oczywiście ktoś, kto te poziomy zna, czyli ma klucze, zawsze jest w stanie zinterpretować. Natomiast tu pojawia się, i to jest właśnie kwestia Freuda, pojawia się problem interpretacji. Czyli po raz pierwszy postawiony zostaje problem języka jako takiego. Sen jako język. Sen ma coś znaczyć, nie wiemy, co znaczą, nie mamy do tego żadnego klucza. I od tej pory praca Freuda oczywiście polega na tym, aby odnaleźć ten klucz i przybliżyć się do tych dawniejszych form interpretacyjnych. I stąd to, co Pan powiedział o panseksualizmie. Być może kluczem będzie po prostu seksualność, taka albo inna, w takiej albo innej fazie.
A co, jeśli sny służą nam do odpoczynku od posiadanego tabu? I co w związku z tym prywatyzacją tabu, która się ewidentnie dokonała?
No, a to jest zupełnie inne zagadnienie. Ja tutaj po prostu przedstawiam dwa momenty, jeśli chodzi o podejście do snu, czyli moment klasyczny i moment romantyczny czy freudowski. I ten drugi ma nas doprowadzić do, w jakiś sposób, do poezji. Mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to się uda, aczkolwiek oczywiście nie jestem pewien. Natomiast nie chcę się zajmować snami zbyt, w ogóle zbyt głęboko. Czyli sen ma coś znaczyć, czyli musi zawierać znaki, które muszą, mogą ewentualnie podlegać jakiejś interpretacji. Tu jesteśmy oczywiście blisko czytania rzeczy współczesnych, poromantycznych, nowoczesnych. Przekonanie generalnie, że mamy do czynienia z jakimś przekazem, z przekazem czegoś, co należy odszyfrować. To jest jak to miałoby się natomiast odbywać wcześniej, u początku tego procesu? No i tutaj znów bym przywołał Freuda i zaproponował też w charakterze metafory coś, co on nazywał pracą snu. I praca snu to jest takie podstawowe pojęcie z wczesnego Freuda, ale ono się właściwie pojawia również później, pod rozmaitymi nazwami. Znaczy to, że Freud uważał, że sen ma wykonać jakąś pracę, oczywiście, to już jest oczywiście strasznie freudowskie stwierdzenie, bo nic za tym tak naprawdę nie przemawia. I ci naukowcy, których poetycko przywoływałem na samym początku, no to oni oczywiście Freuda uważają za spekulanta, to znaczy za myśliciela spekulatywnego, prawda? Że to są czyste spekulacje, to co on zrobił, dlatego że nie ma żadnych twardych faktów, które przemawiałyby za jakąkolwiek z jego teorii. Na przykład za tą teorią o tym, że we śnie dokonuje się jakaś praca. Jaka praca miałaby się dokonywać we śnie? No taka na przykład, że według najsłynniejszych, najbardziej popularnych stwierdzeń Freuda, że we śnie zaspokajamy niezaspokojone pragnienia. One są niezaspokojone, dlatego że one są zakazane. One są wykluczone i wytłumione. Natomiast we śnie można sobie je spełnić. I w ten sposób zasada przyjemności, choćby tylko we śnie, zostanie zaspokojona. Prawda? Ale oczywiście sprawa jest strasznie skomplikowana u Freuda i bardzo piętrowa. To zaspokojenie tych życzeń, marzeń i pragnień we śnie nie odbywa się bezkarnie. To znaczy najczęściej również we śnie zaspokojenie tych pragnień odbywa się w przebraniu. To znaczy nie w sposób dosłowny, że tak powiem, jeżeli mówimy o języku, tylko za pomocą jakichś hieroglifów, które umysł wyrzuca i najczęściej też skarą, która się w tym śnie pojawia, dlatego że we śnie również działa cenzor, który cenzuruje sny. No to jest bardzo piętrowa konstrukcja u Freuda i oczywiście nie jesteśmy w stanie jej tutaj rozwinąć. Ale tak to się mniej więcej, tak to się odbywa. I to jest praca. W ten sposób Traumarbeit, robota snu. W ten sposób Freud to nazywa. Ale oczywiście to nie jest szczególnie interesujące, ta cała historia, jeśli chodzi o poezję. Jeśli chodzi o poezję, to wydaje mi się, że interesujące są stadia, które Freud, etapy, a właściwie nawet trudno mówić o etapach, dlatego że to dzieje się wszystko jednocześnie. A właściwie, jak on by chciał, poza czasem i poza przestrzenią. to jedna operacja, która dokonuje się w tym samym momencie. I on wyznacza cztery momenty tej operacji. Pierwszy moment to jest kondensacja. Innymi słowy, istnieje coś takiego jak pierwotny materiał snu. Coś absolutnie pierwotnego. Właśnie owo życzenie, albo marzenie, albo pragnienie, emocja, impuls. I on ulega kondensacji. I to można by przełożyć, jeżeli mówimy o języku. Bo to, czy to jest językowe, nie jest tak do końca pewne. Niektórzy twierdzą, że tak, a niektórzy, że nie. No ale w poezji też można mówić o impulsach, które są niejęzykowe, przynajmniej na samym początku. Prawda? Tak jak Piper mówił o rytmizacji wzruszenia, że pierwsze słowa wiersza, kiedy wiersz startuje, to jest rytmizacja wzruszenia. Jest wzruszenie, właściwie nie wiadomo, czym to wzruszenie jest. Więc jeżeli mówimy o języku, to można by to porównać do tego, że mamy tekst jak gdzieś na kartce papieru i ta kartka papieru zostaje zmienna. Tak jak możemy zrobić taki gest, prawda? Także z tego, co mamy na tej kartce papieru jako tekst, kiedy otworzymy dłoń, zobaczymy tylko kilka słów. Niekoniecznie w całości. Może tylko fragmenty słów. I to jeszcze raz powtarzam, że to nie odbywa się w czasie. To znaczy, to nie jest jakiś pierwszy moment. Tylko to jest jeden z czterech momentów, które następują równocześnie. Następuje kondensacja. Jeśli chodzi o kondensację w odniesieniu do poezji, to chyba nie muszę, z pewnością nie muszą Państwu nic o tym mówić, że jeśli chodzi o jedną z cech języka poetyckiego, jakie są najczęściej stereotypowo wymieniane, to jest właśnie zagęszczenie języka. To nie jest po prostu to, co można by uznać za swobodny tok prozy albo wypowiedzi, prawda? Tylko zagęszczenie. Ono nawet jest zagęszczeniem zwyczajnie formalnym, zwyczajnie wizualnym, jeśli chodzi o wygląd rzeczy. To jest kondensacja, tak jak mówi Freud o snach. Równocześnie, wszystko dzieje się równocześnie, następuje dyslokacja, czyli przemieszczenie. Te terminy są w jakiś sposób pociągające poetycko. Wszystkie one, byłoby czymś banalnym powiedzieć, że ogromny rozkwit hermeneutyki, interpretacji literackiej, krytyki literackiej po Freudzie związany jest właśnie z tym, że pojawił się ktoś, kto zaczął interpretować sny, jak powiem, na poważnie, choć być może całkowicie błędnie. Prawda? I to jest zawsze ryzyko związane z każdą teorią, jeśli chodzi o interpretację. Niemniej jednak w sposób na tyle skomplikowany, że przekonujący. Innymi słowy, wiadomo, że sny nie są łatwą lekturą, a więc, żeby oddać im sprawiedliwość, trzeba wymyślić teorię, która byłaby na poziomie komplikacji snu. I Freud to zrobił. I stąd jego ogromny wpływ na literaturę i na literaturoznawstwo. Że okazało się nagle, właśnie dzięki niemu, między innymi dzięki niemu, że nie ma czegoś takiego jak prosty tekst. Tak jak nie ma czegoś takiego jak prosty sen. Wszystko jest niebywale skomplikowane. Ale wracam do tych momentów. Jest kondensacja i dyslokacja, czyli przemieszczenie, czyli elementy zamieniają się miejscami. Oczywiście u Freuda chodzi o to, ażeby zmylić, ażeby wyminąć cenzorę. Prawda? Czyli coś staje się czymś innym. Jeżeli coś staje się czymś innym, to jest to oczywiście klasyczna definicja metafory. Przenośne. Wszystko staje się przenośne. Prawda? Maczka, z którą ktoś tak chce stać, już nie jest tą matką, tylko na przykład rękawiczką. I to są podstawowe operacje dla poezji, niewątpliwie. To jest właśnie to, co się w poezji dzieje. Częstokroć, nie zawsze, nie musi się tak dziać, ale nazwanie jakiejś rzeczy jakąś inną rzeczą. Metonimia, metafora, synekdocha, część wzięta za całość, prawda? Przecież to jest kwintesencja fetyszyzmu w ujęciu freudowskim. Synekdocha, część wzięta za całość, część stoi za całość. Nie cała postać, ale skarpetka. I to się dzieje w momencie dyslokacji i kondensacji. Czyli te już stłamszone elementy ulegają rozproszeniu i przemieszczeniu. I to są chyba dwa najbardziej fascynujące momenty tego, co się dzieje w tak zwanej pracy snu u Freuda. Z poetyckiego punktu widzenia. Trzeci też, ale trzeci jest zbyt oczywisty. Mianowicie on mówi, że pęd ku obrazowaniu, ku figuratywności. Prawda? No o tym w ogóle nie musimy nic mówić. To znaczy, że to wszystko, co tam się kotłuje, jako te elementy pierwotnej materii snu, tak zwanej traumgedanke, myśli snu, prawda? To, co tam się pierwotnie kotłuje, w kondensacji i w dyslokacji cały czas prze ku temu, żeby się przeobrazić w obraz. Żeby się uwidocznić jako obraz. No i dzięki temu, jak Freud pisze, no, nasze sny są wizualne. Prawda? Strasznie dużo widzimy w snach najrozmaitszych rzeczy, postaci. I że to się dzieje jednocześnie z tym wszystkim, czyli ta pierwotna kotłowanina wyrzuca obraz. No to każdy, kto pisze wiersze, to zna ten stan ducha. Kiedy z jakiejś klątwy wzruszeniowo-rytmicznej wymania się nagle jakiś obraz, który już częstokroć traci czytelność. Staje się czymś zupełnie innym. Prawda? No i czwarte stadium to jest powtórna redakcja. Rewizja właściwie takiego słowa używa. Rewizja. No czyli redagowanie tekstu po prostu. Innymi słowy, to jest ten moment cenzorski, który odbywa się cały czas równocześnie. To znaczy, że wchodzi instancja, która jeszcze kontroluje, a właściwie cały czas i wzdłuż tego wszystkiego kontroluje to, co się dzieje. Czyli jest w stanie jeszcze wprowadzić dodatkowe poprawki, żeby na przykład ta rękawiczka, która tutaj padła, kobieca, stała się rękawiczką męską. Prawda? Żeby to jeszcze bardziej wypchnąć na margines, uczynić niewinnym. Jak najbardziej zaszyfrowane. Jeżeli to wszystko zastosujemy do języka, ja nie mówię do świadomości, bo oczywiście są tutaj elementy świadomościowe, jeżeli to przełożymy na pisanie, prawda? To znaczy, pisanie może być niesłychanie świadome i oczywiście mamy najrozmaitsze momenty w pisaniu, które polegają na tym, że nie no, to jest powiedziane zbyt dosłownie, tego nie powiem, prawda? To ujmę inaczej, to jest zbyt proste, tego rodzaju rzeczy. To są momenty świadomościowe, ale one nie są ciekawe tak naprawdę. To jest tylko i wyłącznie kwestia redakcji tekstu, samej ostatecznej redakcji tekstu, tego co się pisze. No jeżeli zastosować to do samego języka i do tego, co system robi, kiedy rozmawia sam ze sobą, tak jak w tym naukowym ujęciu, prawda? To co system robi, kiedy rozmawia sam ze sobą i kiedy to wszystko się jakoś zaczyna organizować w jakąś strukturę, to można powiedzieć, że te wszystkie elementy pracy snu się zdarzają. Mniej się w większym stopniu, jeden bardziej lub jeden mniej, ale one wszystkie istnieją. W ten sposób wiersz i sen miałyby ze sobą rzeczywiście bardzo wiele wspólnego. Nie w ten sposób, że sny przekładają się na wierzch. Oczywiście. No chyba prawdopodobnie wszyscy z nas przeżywaliśmy chwilę nudy, kiedy ktoś opowiada nam swój sen. Najczęściej do opowiadanego snu nie można się nijak odnieść. Jest to jakoś szczególnie ekscytujące. Aczkolwiek sny są zapisywane w literaturze od niepamiętnych czasów. A znakomicie robią to od kilkudziesięciu lat w Polsce. Henryk Beleca oczywiście, który latami drukował swoje sny pod tytułem Oniriada w twórczości. Wydał to w książce. Oniriada, bardzo dobre słowo. Henryka Beleza. Bohdan Zadura. Bardzo, bardzo dużo ładnych snów zapisał. Adam Wider. Bardzo ładne sny Lidemana w książce pod tytułem Sceny łóżkowe. Jeśli Państwo znają Sceny łóżkowe. Ładne tytuł, ładna książka. Adama Widemana z zapisem. Ale nie o to chodzi. Oczywiście w tym wszystkim. To raczej chodzi o to, że to nie sny przekładają się na wiersze, tylko wiersze przekładają się na sny. To znaczy to, co dzieje się w wierszu, to jak wiersz się konstruuje sam w tym systemie, który rozmawia sam ze sobą, przypomina robotę snu. I dlatego poezja jest tak trudna. Jest nawet jeszcze trudniejsza niż sny. Często. Ja może przeczytam Państwu rzecz na kawałeczek tylko. Trzeba pokazać Państwu dziwność tego, ale mamy coś tutaj pod bardzo adekwatnym tytułem. John Ashbery. Po polsku. Wiersz pod tytułem O snach i śnie. Możemy zobaczyć, co on robi z takiego tematu, z czegoś takiego. Drobiazg jeszcze taki, jako dopowiedzenie do tej roboty snu u Freuda, polega na tym, że on kładł nacisk na to, że to nie jest przekład. Co jest bardzo ważne. Nie interpretacja, ale transformacja. Ostatnie słowo najmniej interesujące. To, co się dzieje w trakcie roboty snu, że nie chodzi o to, że coś jest przekładane na coś, że coś jest interpretowane przez coś w jakiś sposób, ale że następuje momentalna i jednoczesna transformacja wszystkich elementów, które wchodzą w grę, jeśli chodzi o pierwotną materię snu. Wszystko zmienia swoją formę. Biorąc pod uwagę dziwność języka poezji, można oczywiście się z tym zgodzić, również jeśli chodzi o poezję. Będzie kawałek o snach i śnieniu Johna Ashberego, dość długi utwór. Mów mi jeszcze o tamtej długiej ulicy. Faktycznie robimy bokami. Czas ucieka. Choć wciąż jesteśmy wszystkim dla wszystkich, już nie pływamy w basenie rzuconym przez brzask. Bynajmniej las znowu podjął ścisłą narrację. Zakłada się rękawice, żeby coś odeprzeć. Cóż to jest? A życie przy krześle, tak blisko termometru o niewymiernej podziałce, to interes, więc nie można go odłożyć. A wyjście naprzeciw gościom, żeby ich ostrzec, to aspekt rekreacyjny, który uwielbiamy, to i wszystko inne, źródła milczenia, które wpuściły to siano do tunelu, by wypłynąć po drugiej stronie snu. Zaprawdę, twoje życie jest fascynujące. Nie chwytam. Ja również. Znaczy, na początku byłem tu instruktorem szermierki. Teraz moja głowa nurza się w mące lektury tej przezroczystej strony, podczas gdy pustka rośnie, więc marsz do łóżka. Ot i strata, choć niezamierzona, bo i jak? Trzeba by zaksięgować Everesty kryształków śniegu, a to nierealne. A tak wygląda pierwszy akapit tego wiersza. I to jest prawdopodobnie dość dosłownie podjęte wyzwanie, jeśli chodzi o sposób konstruowania narracji onirycznej. Również jeśli chodzi o język, zwłaszcza jeśli chodzi o język, o zmiany perspektyw dystansu, rzeczy powiedziane z bardzo bliska, rzeczy powiedziane z daleka, rzeczy abstrakcyjne, rzeczy konkretne, prawda? Te kwestie takie jak nie chwytam, ja również byłem tu instruktorem Czermierki, twoje życie jest bardzo fascynujące tego rodzaju rzeczy. I tu jest i tu właściwie język śni sam siebie. Tak jak mówiliśmy o tym. To jest jakiś sen języka. Jeden z wielu. Domena snów jest niezwykle demokratyczna, jak Państwo wiedzą. Nie ma tutaj żadnej hierarchii. Absolutnie. Nie jesteśmy w stanie się spierać o to, kto posiada wyższość nad kimś, jeśli chodzi o sny. W wszystkich innych dziedzinach życia wymyśla się najrozmaitsze hierarchie. Natomiast jeśli chodzi o sny, to nie. Co jest ciekawe. A ponoć 25 lat śpimy mniej więcej, jeśli żyjemy około 70 lat. Przykład 25 lat. Starzo idzie na sen. Także przez 25 lat w życiu możemy być, w porządnym życiu możemy być sobie równi. Absolutnie. Ja mam jeszcze dwa inne wiersze, którymi chciałem zakończyć. Bardzo krótkie. I jeśli dobrze, nie wiem, czy Państwo mają te... A, one są. Właśnie chciałem wyrazić swoją ufność, że one są. Jeden wiersz nosi tytuł Zaraz wracam. I jest to wiersz, który sam niestety napisałem jakieś 10 albo 11 lat temu. A drugi wiersz jest wiersz wielkiego mistrza, więc zostawmy go na koniec. Wiersz Zaraz wracam. Jako po prostu przykład, bo to mogą być tylko przykłady, jeśli chodzi o poezję oniryczną. Ten jest wzięty ze snu. Więc on właściwie mógł być postawiony obok zapisów Henryka Beres albo Bogdana Zadury. Na pewno niejako lepszy, pewnie trochę gorszy, ale może jeszcze inny. Natomiast chodzi mi po prostu o pewnego rodzaju mechanikę, która mnie zainteresowała. Ten jest rzeczywiście wzięty ze snu, bo oczywiście zapisy senne i wiersze senne można doskonale imitować. Prawda? Jest to kwestia opanowania pewnego rodzaju techniki. Oczywiście w samym zapisywaniu snów jest szkopuł, o którym nic tak naprawdę nie należy mówić, bo jest on banalny. On polega na tym, czy każdy zapis snu, każda opowieść senna jest interpretacją tego snu. Prawda? To nie jest sen, to jest interpretacja, to są słowa, to jest rzecz już napisana. Zaraz wracam. Tytuł uprzejmie zwraca się do czytelnika z informacją, że to, co tutaj następuje, jest wybrykiem i że zaraz wracam. To znaczy, zaraz będę na powierzchni znów i mój umysł zaczerpnie powietrza, tak jak mówiliśmy wcześniej, że to jest tylko i wyłącznie wybryk. Dzisiaj ten napis jest rzadko spotykany. W czasach dawniejszych, zaraz wracam, można było zobaczyć na co drugim sklepie, albo co drugim kiosku ruchu. Zaraz wracam. Te dwie kobiety zlały się we śnie. Nie chciałem tak tego powiedzieć. Nad ranem deszcz gradu, nagła cisza. Nadają nieduży bagaż, reklamują kwit. Płyniemy rozrywkowcem w stronę ujścia rzeki. Na dolnym pokładzie trwa dziwne kolegium. Opieram się o reling i podziwiam deltę. Następny numer pisma będzie wulkaniczny. Drzwi się otwierają, jest jakaś stołówka. Podmuch znosi mnie na północ od okienka. Dziś barszcz ukraiński, filet z mintaja. Samotny biały żagiel, fileta z mintaja. Ktoś mnie prowadzi za monumentalne parawany. Myślę, że moglibyśmy zrobić to gremialnie. Przymierzam wąski krawat na placu targowym. Ktoś sprzedaje mi bilet. Studiują odjazdy. No tak, to Państwo myślą pierwszy całkiem. całkiem znaczne. Oczywiście pierwsze dwie dniki markują coś, co dzieje się w snach. Te dwie kobiety zlały się we śnie. Nie chciałem tak tego powiedzieć, jest interwencją cenzora. Prawda? Dwie kobiety zlały się we śnie, chodziło. O to, co często zdarza się w snach, kiedy dwie osoby, z dwóch osób robi się jedna nagle, prawda? Takie rzeczy zlewają się ze sobą, ale to brzmi bardzo niefortunnie, więc natychmiast trzeba to skorygować bez korekty. Nad ranem też gradu nagła cisza, to był moment przebudzenia, bo to rzeczywiście słyszałem. Nadaję mnie duży bagaż, reklamuję kwit. Z tego jestem bardzo zadowolony. Zreklamuję kwit na zakończeniu. W zakończeniu tej zwrotki. I to jest realnie oniryczne. Rozrywkowiec jest słowem wyciągniętym ze snu. Państwa, których proszę nie lekceważyć słów, które pojawiają się w snach. Niektóre z nich można wydobyć na powierzchnię i zachować. Niektóre z nich są całkowicie bezużyteczne i jest to absolutny bełkot. Natomiast niektóre są udane. Zdarza się, że są udane z nazwiska. Rozrywkowiec, słowo, które nie istnieje w polszczyźnie. Jako nazwa statku. Było słowem, które pojawiło się we śnie. Płyniemy rozrywkowcem w stronę ujścia rzeki. Na dolnym pokładzie trwa dziwne kolegium. To jest związane z pracą w redakcji Literatury na świecie, która mi się przyśniła wówczas właśnie na rozrywkowcu. Gdzie było kolegium, odbywało się kolegium redakcyjne. Dziwne. Opieram się o relinki, podziwiam deltę. Dlaczego dziwne? Dlatego, że ustalone zostało, że następny numer pisma będzie wulkaniczny. Tak mówimy w redakcji po prostu o numerach pisma. Następny numer pisma będzie francuski, albo Joyce'owski, albo Beckettowski, albo jakiś tam w ten sposób. No tutaj we śnie przyśnił się numer wulkaniczny, czyli numer poświęcony wulkanom. Do tej pory nie powstał, ale nie wiem, czy to nie jest cały czas dobry pomysł. Pismo Literatura na świecie. Potem stołówka jest absolutnie ze snu wzięta. Podmuch znosi mnie na północ od okienka. Dziś barszcz ukraiński, filet z mintaja. Takie rzeczy potrafią się pięknie przyśnić. Jak Państwo wiedzą doskonale, nagle jakaś taka kwestia jak filet z mintaja. Chyba nigdy nie jadłem czegoś takiego jak filet z mintaja. Samotny biały żagiel jest obrazem wyciągniętym. Samotny biały żagiel fileta z mintaja. Z tego też jestem zadowolony, bo jest to takie okropne. Ale szukałem w słowniku możliwości użycia słowa filetu, żeby nie było fileta z mintaja i się nie udało. Musi być fileta z mintaja. W ten sposób. No i tak, to się prowadzi za monumentalne. Myślę, że moglibyśmy zrobić to gremialnie. To jest bardzo podejrzane. Z całą pewnością przymierzą polski kraj. No i tam, i tak dalej. Bardzo lekki, czysta powierzchnia, nic więcej poza powierzchnią. A tu będziemy mieli Tadeusza Różewicza. W jednym z jego najlepszych wierszy z ostatnich lat. Jak sądzę. To jest straszny wiersz, ale to jest. To jest relacja ze snu, prawda? Znacznie jakby... bardziej konferencjerska relacja ze snu. Wicher dobijał się do okien, budził sny, pajęczyny, majaczenia. Niebo było miedziane. Trawa granatowa, ołowiana. Czarna, zwierzę, mutant hieny i lisa, z pyskiem przy ziemi, węsząc, sunęło w gęstniejącą ciemność. Na granicy snu i jawy pomyślałem, poczułem, że to ja jestem. Biegnę w stronę cmentarza, do grobu, z brzuchem pełnym kamieni, ciemne zwierzę, pod czerwonym niebem. Biegnę coraz szybciej. Choć wiem, że tam czeka na mnie dół. Układam się do snu. Otulam kocem. Biegnę, lecę. Nie zatrzymam tego biegu. Budzę się z ustami pełnymi piachu. To ma bardzo ładną dynamikę i bardzo, bardzo mocne obrazy. Natomiast to, co mówiłem o konferansjerskim charakterze jego wiersza, polega na tym, że pojawiają się jakby obsceniczne, czyli pozasceniczne, zasceniczne komentarze. Otulam się kocem na granicy snu i jawy, tego rodzaju wtręty, które mówią doskonale o co chodzi, które ustawiają sen w pewnym świetle, jako sen właśnie. Że takie są onirie w wierszach rozmaitych. Natomiast najbardziej frapującą rzeczą jest i pozostanie prawdopodobnie ta relacja pomiędzy klockami, z których składa się sen, i klockami, z których składa się wiersz. Jak wielkie podobieństwo można zauważyć, jeśli chodzi o rozrzucanie tych klocków w wierszu i we śnie. Przestawianie ich w jednej chwili albo w dłuższym czasie. No i tak. To ja dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Thank you.